Rozdział pierwszy. Zasada pierwsza. Zachęcaj do ponoszenia porażek zwieńczonych sukcesem. Zarobiłem miliardy dolarów na niepowodzeniach na Amazon.com. Dosłownie miliardy dolarów na porażkach. Może pamiętasz Pets.com lub Cosmo.com? To było leczenie kanałowe bez znieczulenia. Żadna z tych historii nie jest zabawna, ale to nie ma już znaczenia. Business Insider 2014, konferencja Ignition. Dlaczego Bezos twierdzi, że utrata miliardów dolarów nie ma znaczenia? Odpowiedzią na to pytanie jest przede wszystkim sposób, w jaki zarobił te miliardy dolarów. Jeff Bezos bardzo wcześnie zorientował się, że jeżeli nie podejmujesz ryzyka, nie inwestujesz w nie i celowo nie stwarzasz okazji do poniesienia porażki, wówczas nie rozwijasz się i nie myślisz w szerszej perspektywie. Niestety większość ludzi i firm myśli o porażce jako o czymś, czego należy za wszelką cenę unikać. Jednak nigdy nie rozwiniesz się na miarę Amazona, jeśli nie jesteś gotów zaryzykować porażki. Jeśli zatem porażka nie zawsze jest czymś złym, to co sprawia, że jest zwieńczona sukcesem? Krótko mówiąc, porażka zwieńczona sukcesem jest tym, czego nauczysz się na podstawie porażki i jak zastosujesz tę wiedzę. To jest istota tego podejścia. Ryzyko i przestrzeń kosmiczna. Uważam, że Jeff Bezos od dziecka myślał o ryzyku i zakochał się w przestrzeni kosmicznej. Początkowo może się wydawać, że nie ma to związku z rozwojem Amazona, ale wyjaśnia, kim jest ten człowiek i dlaczego myśli w taki, a nie inny sposób. Jeff Bezos urodził się w 1964 roku na początku amerykańskiej eksploracji kosmosu. W swoim przemówieniu na pożegnaniu szkoły średniej mówił o lotach w kosmos i eksploracji przestrzeni kosmicznej. Według mnie od zawsze miał obsesję na punkcie tych zagadnień. W dalszej części książki powrócę do tej tematyki. Na okres dzieciństwa Bezosa przypadają dwa wydarzenia, które miały miejsce w ramach programu Apollo, realizowanego przez NASA, Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, obrazujące pojęcie porażki oraz porażki zwieńczonej sukcesem. Moim zdaniem wnioski wyciągnięte z tych dwóch wydarzeń najlepiej oddają sposób myślenia Bezosa. Zacznijmy od początków istnienia NASA. Na początku lat 60. NASA rozpoczęła projekty Merkury, Gemini oraz Apollo, których ostatecznym celem było lądowanie ludzi na Księżycu i sprowadzenie ich bezpiecznie z powrotem na Ziemię. Pierwsza próba, Apollo 1, skończyła się jednak tragicznie. W dniu 27 stycznia 1967 roku podczas testów przedstartowych na przylądku Canaveral wybuchł pożar. Intensywny ogień przeszedł przez moduł dowodzenia, zabijając dowódcę Virgila Gusa Grissoma, Eda White'a i Rogera Chaffee. Natychmiast po pożarze NASA powołała komisję do spraw ustalenia przyczyn tego wypadku. Stwierdzono, że zawiniła elektryka, a ogień rozprzestrzenił się gwałtownie z powodu łatwopalnego materiału nylonowego i za sprawą atmosfery panującej w kabinie wysokociśnieniowej, wypełnionej czystym tlenem. Ponadto ratowanie astronautów było utrudnione, ponieważ właz w drzwiach nie mógł zostać otwarty ze względu na wyższe ciśnienie wewnątrz kabiny. Dodatkowo test przedstartowy nie został uznany za niebezpieczny, ponieważ rakieta nie była zasilona paliwem. Akcja ratunkowa była również utrudniona z uwagi na słabe przygotowanie do takiej sytuacji. Później ustalono, że astronauci zmarli na skutek uduszenia, gdy moduł wypełnił się toksycznym gazem, dymem i ogniem. Świat pogrążył się w żałobie. Nawet jeśli NASA i wszyscy astronauci byli świadomi ryzyka związanego z tym, co może się zdarzyć podczas próby czegoś zupełnie nowego, wciąż pojawiało się „a co jeśli?”. Wielu ludzi zastanawiało się, czy misja lądowania na Księżycu dobiegła końca. Koszt tego przedsięwzięcia wydawał się dość wysoki. Katastrofa Apollo 1 wstrząsnęła podstawami NASA. W filmie dokumentalnym Centrum Kontroli Lotów – Nieznani bohaterowie misji Apollo. Ta przerażająca tragedia została szczegółowo opowiedziana. Chris Kraft był kierownikiem operacji lotniczych, a Ginny Kranz kierownikiem lotu. W poniedziałek rano po tragedii Kranz zwołał spotkanie zespołu kontroli lotów, w którym uczestniczyli urzędnicy, kontrolerzy i producenci statków kosmicznych. Wszyscy byli głęboko poruszeni pożarem i wciąż szukali wyjaśnienia. Spotkanie rozpoczęło się od przytoczenia znanych faktów dotyczących wypadku, a następnie przedstawiono nowo powołaną komisję powypadkową i zespół dochodzeniowy pod kierownictwem dyrektora Langley Research Center, Floyda Thompsona. Kranz powiedział później, że jego uczucia ewoluowały od szoku do czystego gniewu z uwagi na fakt, że kontrola lotu w jakiś sposób zawiodła załogę. Zaczął od tego, że wszyscy oni byli odpowiedzialni za śmierć załogi, ponieważ nie wykonali swojej pracy. Wypowiedź Kranza zyskała miano powiedzenia Kranza. Loty kosmiczne nigdy nie będą tolerować niedbalstwa, nieudolności i zaniedbań. W jakiś sposób spieprzyliśmy zadanie. Mogło do tego dojść na etapie projektowania, budowania lub testowania. Niezależnie od rodzaju błędu, powinniśmy byli go wyłapać. Byliśmy zbyt podekscytowani harmonogramem i zamknęliśmy wszystkie problematyczne pytania, które pojawiały się codziennie podczas pracy. Każdy element programu był ryzykowny, podobnie jak my. Symulatory nie działały, centrum kontroli lotów miało niedociągnięcia praktycznie w każdym obszarze, a procedury lotów i testów z dnia na dzień się zmieniały. Poruszaliśmy się na niepewnym gruncie. Żaden z nas nie wstał i nie powiedział: zatrzymajmy to do diabła. Nie wiem, co ustali komisja Thompsona, ale wiem, co sam mogę ustalić. To my jesteśmy przyczyną. Nie byliśmy gotowi, nie wykonaliśmy swojej pracy. Rzucaliśmy kostką w nadziei, że wszystko ułoży się w jedną całość, podczas gdy w duchu wiedzieliśmy, że wymagałoby to cudu. Pędziliśmy z harmonogramem i zakładaliśmy się o to, że przeniesiemy góry. Od tego dnia kontrola lotów będzie znana z dwóch określeń: wymagająca i kompetentna. Wymagająca oznacza, że jesteśmy na zawsze odpowiedzialni za to, co robimy lub czego nie robimy. Nigdy więcej nie naruszymy naszych obowiązków. Za każdym razem, gdy wejdziemy do kontroli misji, będziemy wiedzieć, za czym stoimy. Kompetentna oznacza, że nigdy nie będziemy brać niczego za pewnik. Nigdy nie pozwolimy sobie na luki w wiedzy i umiejętnościach. Kontrola misji będzie działać idealnie. Dzisiaj po wyjściu z tego spotkania pójdziecie do swoich biur i pierwszą rzeczą, jaką zrobicie, będzie napisanie na własnej tablicy biurowej dwóch słów: wymagająca i kompetentna. Te słowa nigdy nie zostaną zmazane. Każdego dnia, gdy będziecie wchodzić do biura, będą one przypominać o cenie, jaką zapłacili Grissom, White i Shafee. Te słowa są ceną wstępu w szeregi kontroli misji. Ed Fendel, operator komunikacji wewnętrznej w kontroli misji, stwierdził: myślę, że ta tragedia zmieniła nasze rozumienie nas samych oraz tego, co robiliśmy, a także postępu w dziedzinie lotów kosmicznych. Chris Kraft zaś dodał: w opinii mojej oraz innych ludzi, gdyby tak się nie stało, nigdy nie dotarlibyśmy na Księżyc. Ten okres przejściowy po pożarze uratował nam tyłki, ponieważ mogliśmy się wtedy cofnąć i powiedzieć, co jest nie tak. Jakie działania naprawcze musimy podjąć? I jak połączyć wszystkie poziomy działalności samej NASA? Bez tych wszystkich elementów nigdy byśmy tam nie dotarli, na Księżyc. Wielki krok dla ludzkości. Przez 20 miesięcy po pożarze nie odbył się ani jeden lot załogowy. Ze względu na wnioski wyciągnięte po tragedii Apollo 1, NASA podjęła zdecydowane wysiłki na rzecz bezpieczeństwa lotów kosmicznych. Loty zostały wznowione w październiku 1968 roku, kiedy to w ramach Apollo 7 przetestowano przebudowany moduł dowodzenia, a w ramach Apollo 8 moduł księżycowy na orbicie Księżyca. 20 lipca 1969 roku astronauci Neil Armstrong i Buzz Aldrin polecieli statkiem Apollo 11 i jako pierwsi ludzie w historii stanęli na powierzchni Księżyca. Houston, mamy problem. Wraz z rozwojem programu Apollo następował postęp, choć ryzyko nadal istniało. Ale to, co się stało w odpowiedzi na nie, znacząco się zmieniło. Po udanym lądowaniu Apollo 12 na Księżycu w listopadzie 1969 roku do działań NASA wkradła się rutyna. W oczach amerykańskiej opinii publicznej wyprawa w przestrzeń kosmiczną w celu wylądowania na Księżycu nie była tak niezwykłym wydarzeniem jak to, które miało miejsce zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Następnie w kwietniu 1970 roku, nieco ponad dwa dni po rozpoczęciu kolejnego lotu na Księżyc, na pokładzie Apollo 13 doszło do niespodziewanej katastrofy. Misją Apollo dowodził Jim Lovell. Pilotem modułu dowodzenia był Jack Swigert, a pilotem modułu księżycowego Fred Hise. Pojazd składał się z dwóch niezależnych statków kosmicznych połączonych tunelem. Pierwszą jednostką była Odyseja, moduł dowodzenia znajdujący się na górze modułu serwisowego. Drugą zaś Orzeł, lądownik księżycowy. Podczas rutynowej procedury zbiornik tlenu numer 2 modułu serwisowego eksplodował, paraliżując moduł serwisowy odpowiadający za podtrzymanie życia załogi. Ta zawiadomiła kontrolę misji, wypowiadając słynne słowa: Houston, mamy problem. Astronauci znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W rezultacie pierwotna misja lądowania na Księżycu została przerwana, a nową misją stało się sprowadzenie żywych astronautów do domu. Trzech astronautów zrezygnowało z modułu dowodzenia na rzecz ograniczenia użytkowania modułu księżycowego, aby zaoszczędzić energię i tlen, podczas gdy kontrola misji w NASA opracowywała plan działania. Częściowo dzięki doświadczeniu i nauce wyniesionej z tragedii Apollo 1 wymyślono sposób na sprowadzenie astronautów. Kierownik lotu, Gene Kranz, pracował na tym samym stanowisku podczas katastrofy Apollo 1, poradził sobie z bardzo intensywnym i obarczonym ryzykiem procesem powrotu astronautów na Ziemię. Zasoby w przestrzeni kosmicznej były oczywiście ograniczone. Musiano działać w ramach istniejących możliwości, ale trzeba było wykorzystać je w inny sposób niż to zostało zaprojektowane. NASA była w stanie szybko zareagować i wymyślić kreatywne rozwiązania na podstawie doświadczeń związanych z Apollo 1. Po trzech ciężkich dniach NASA, dostawcy oraz inne zespoły pracujące przez całą dobę sprawili, że Lovell, Hayes i Swigert wrócili bezpiecznie na Ziemię 17 kwietnia. Według książki Jima Lovella Apollo 13 – Utracony Księżyc, gdy kapsuła Apollo 13 wylądowała w oceanie i astronauci zobaczyli wodę spływającą po zewnętrznej stronie ich bulajów, Lovell po cichu ogłosił koniec misji. Koledzy, jesteśmy w domu. Ale oto co przykuło moją uwagę w tej niezwykłej historii. Pod koniec doskonałego filmu Rona Howarda Apollo 13, Jim Lovell, w tej roli Tom Hanks, schodzi z helikoptera ratunkowego na pokład okrętu Iwo Jima po wyłowieniu go z Pacyfiku. W swoich końcowych słowach stwierdza, że misja Apollo 13 zapisze się na kartach historii NASA jako największa porażka zwieńczona sukcesem. Mówi: nasza misja została nazwana porażką zwieńczoną sukcesem, ponieważ wróciliśmy bezpiecznie, ale nie stanęliśmy na Księżycu. W kolejnych miesiącach ustalono, że uszkodzony kabel wbudowany wewnątrz zbiornika z tlenem spowodował zwarcie podczas mieszania tlenu, co wywołało eksplozję prowadzącą do uszkodzenia Odysei. To była drobna wada, która pojawiła się 2 lata wcześniej, zanim zostałem dowódcą lotu. 7 niezwykłych dni Apollo 13 były moimi ostatnimi w kosmosie. Widziałem, jak inni astronauci chodzili po Księżycu i wracali bezpiecznie, zgodnie z wytycznymi kontroli misji i siedziby w Houston. Czasami przyglądam się Księżycowi. Wspominam koleje losu podczas naszej długiej podróży. Myślę o tysiącach ludzi, którzy pracowali nad sprowadzeniem nas do domu. Patrzę w górę na Księżyc i zastanawiam się, kiedy na niego wrócimy i kto tego dokona. Jeff Bezos uwielbia przestrzeń kosmiczną. Czy chciałby być jednym z powracających na Księżyc? Odpowiedź brzmi tak i nie ulega wątpliwości, że stosuje w swojej strategii biznesowej tę samą zasadę porażki zwieńczonej sukcesem. Ryzyka nie należy podejmować lekkomyślnie i Bezos trzyma się tej zasady. Podobnie jak w przypadku NASA, w wielu sytuacjach występuje realne zagrożenie życia. Ale proces ponoszenia porażek i uczenia się na błędach zachodzi podczas procesu głębokiego uczenia. Z tego, co napisał Bezos w listach do akcjonariuszy i innych tekstach, wierzy on w koncepcję porażki zwieńczonej sukcesem. Proces uczenia się jest tak ważny, że celowo wkalkulowuje porażkę w swój model biznesowy. Jeśli to, co wypróbuje, działa, to świetnie. Ale jeśli spróbuje czegoś, co się nie sprawdzi, szuka sposobów nie tylko na to, żeby dane rozwiązanie zadziałało, ale żeby było tego warte. W wywiadzie przeprowadzonym w grudniu 2014 roku przez Henry'ego Blodgate'a, współzałożyciela i wydawcę Business Insider, Bezos mówił o roli porażki w Amazonie. Powiedział Blodgate'owi: jednym z moich zadań jest zachęcenie ludzi do bycia odważnymi. To jest niezwykle trudne. Eksperymenty są z natury rzeczy narażone na niepowodzenia. Kilka dużych sukcesów rekompensuje jednak dziesiątki rozwiązań, które się nie sprawdziły. Innymi słowy, wkalkulowuje eksperymentowanie w swój model biznesowy, wiedząc od początku, że wiele z tych eksperymentów zawiedzie. Bezos uważa również, że ryzyko i porażka są nieodzowne dla rozwoju biznesowego. Mówi o tym w następujący sposób. Chodzi o to, że firmy, które nie eksperymentują, nie akceptują porażki, ostatecznie dochodzą do martwego punktu, gdzie jedyną rzeczą, jaką mogą zrobić, jest odmówienie zdrowaś Maryjo na zakończenie swego korporacyjnego żywota. Podczas gdy przedsiębiorstwa, które podejmują nawet spore ryzyko, lecz nie ryzykują przy tym istnienia samej firmy, zwyciężają. Nie wierzę w koncepcję stawiania wszystkiego na jedną kartę. Takie działanie jest zasadne, gdy firma jest zdesperowana. To jednak ostatnia rzecz, jaką można zrobić. Business Insider 2014. Konferencja Ignition. Zbyt wiele firm utrzymuje się na powierzchni tylko wtedy, gdy wszystko idzie pomyślnie. Jeśli coś pójdzie nie tak, płynność gotówkowa zaczyna szwankować, zaczyna brakować pieniędzy i firma musi zacisnąć pasa. Są firmy, które tego typu czkawka szybko eliminuje z biznesu. Natomiast Amazon uwzględnia porażkę w swoich budżetach, aby zapewnić sobie elastyczność w przydzielaniu środków na wiele działań, o których wiadomo, że mogą nie przynieść żadnych rezultatów. Nie tylko kilka sukcesów przeważa nad licznymi porażkami. Amazon uczy się na podstawie swoich niepowodzeń i opiera się na nich, co sprawia, że inne przedsięwzięcia są zwieńczone sukcesem. Dział badań i rozwoju w Amazonie jest rozciągnięty praktycznie na całą firmę. Każdego pracownika Amazona, w tym samego Jeffa Bezosa. Porażki Amazona zwieńczone największym sukcesem. Amazon stracił duże pieniądze w dwóch kolejnych, ale ostatecznie zwieńczonych sukcesem porażkach. Pierwszą z nich była podjęta przez firmę próba konkurowania z eBayem w 1999 roku. Funkcja Amazon Auctions została uruchomiona zasadniczo w ramach rywalizacji z platformą eBay, choć zawierała kilka ulepszeń. Amazon Auctions przyciągały wielu sprzedających i kupujących, lecz w ostateczności nie mogły konkurować z eBayem. Nawet Bezos stwierdził w wywiadzie dla Blodgate'a, że Amazon Auctions nie działały zbyt dobrze. Chociaż szereg czynników złożył się na tę porażkę, to jednak wiele osób zgadza się z tym, że klienci nie czuli się komfortowo, licytując produkty poprzez Amazona. Kiedy klienci robili zakupy na Amazonie, oczekiwali, że wybiorą produkt i zapłacą za niego stałą oraz niską cenę. Pragnienie pewności ceny było istotne dla klientów Amazona. Z kolei użytkownicy robiący zakupy na eBayu mieli inne nastawienie. Byli skłonni licytować przedmioty, zwłaszcza unikatowe, nawet jeśli ostatecznie przegrywali. Klienci byli przyzwyczajeni do licytowania produktów za pomocą eBaya i kupowania produktów za pomocą Amazona. Nie byli w stanie dokonać zmiany sposobu myślenia, korzystając z Amazona. Zatem Amazon Auctions nie przyjęły się jak leczenie kanałowe bez znieczulenia. Amazon odszedł od modelu aukcyjnego i przeszedł do innego eksperymentu zwanego Z-Shops, który skończył się kolejną porażką. Z-Shops był twórczą próbą umożliwienia zewnętrznym sprzedawcom korzystania z dużej i rozwijającej się platformy Amazona. Zezwolenie innym sprzedawcom na sprzedaż w sklepie Amazona stanowiło ogromne ryzyko dla firmy. Dzięki Z-Shops zewnętrzni sprzedawcy mogli prezentować swoje produkty za pomocą unikatowej strony docelowej na portalu Amazona z osobnym loginem i wyszukiwarką. Byli oddzieleni od oferty samego Amazona i uiszczali na jego rzecz niewielką opłatę za korzystanie z platformy firmy. Klientom nie spodobały się dodatkowe wymagane kroki, a Z-Shops został wycofany jako nieudana inwestycja. Jednakże po zamknięciu Z-Shops sam pomysł umożliwienia zewnętrznym sprzedawcom sprzedaży na Amazonie przetrwał i przyniósł miliardy dolarów już jako Amazon Marketplace. Porażka warta 178 milionów dolarów. Największą porażką Amazona z finansowego punktu widzenia był smartfon Fire Phone, który spowodował straty w wysokości 178 milionów dolarów za rok, z czego 170 milionów dolarów przypadło na jeden kwartał podatkowy. Fire Phone kosztował w momencie premiery 649 dolarów na podstawie wyłącznej umowy z AT&T i był dostępny tylko dla klientów AT&T. Nazywano go maszyną zakupową, ponieważ został zaprojektowany tak, aby pomóc ludziom robić zakupy na Amazonie, kiedy przebywali poza domem. Smartfon został oficjalnie zaprezentowany przez Jeffa Bezosa w czerwcu 2014 roku. Posiadał przyzwoite specyfikacje jak na ówczesne możliwości, takie jak kilka kamer na wyświetlaczu telefonu, które tworzyły coś w rodzaju trójwymiarowej iluzji. Ale ta dynamiczna perspektywa wydawała się jedynie technologiczną sztuczką. Strata w wysokości 178 milionów dolarów oznacza oczywiście, że sprzedaż była bardzo słaba. Amazon próbował podnieść wyniki sprzedaży i dodał opcję umowy we wrześniu 2014 roku, kiedy to obniżył cenę umowy do 99 centów. W październiku obniżył cenę pozaumowną do 199 dolarów. Ciągle rozczarowująca sprzedaż wskazywała na poważny problem. Nikt nie chciał tego smartfona i nikt go nie kupował. W artykule opublikowanym w magazynie Fortune z października 2014 roku David Limp, wiceprezes do spraw urządzeń i usług w firmie Amazon, przyznał, że firma znacznie obniżyła cenę smartfona. Z tego samego artykułu wynika, że Fire Phone Amazona otrzymał od klientów jedynie dwie gwiazdki na stronie Amazona. Fire Phone był jednym z wielkich ryzykownych przedsięwzięć Amazona, które zakończyło się porażką. To było bolesne doświadczenie. W rocznym sprawozdaniu Amazona za rok 2014, składanym do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, stwierdzono: wynotowaliśmy opłaty związane z wyceną zapasów smartfona Fire Phone oraz koszty zaangażowania dostawców, z których zasadniczo wszystkie, to jest 170 milionów dolarów, przypadają na trzeci kwartał 2014 roku. Oficjalne stanowisko Amazona w sprawie Fire Phone jest takie, że miał miejsce wypadek przy pracy, tak zwana porażka zwieńczona sukcesem. Na czym więc polegał ten sukces? Cóż, zespół, który zbudował smartfona, wykorzystał lekcje wyniesione z tej historii podczas tworzenia sprzętu Echo i Alexa, które przyniosły firmie miliardy dolarów dochodów. Porażka zwieńczona sukcesem jako sposób myślenia nastawiony na sukces. Żeby było jasne, w porażce nie chodzi o niekompetencje czy lenistwo. Tak naprawdę Amazon nie toleruje braku kompetencji. W przypadku Amazona porażka jest wkalkulowana, gdy firma realizuje nowe pomysły lub wdraża nowe sposoby działania. Firma oczekuje jednak stawania na wysokości zadania. Biorąc pod uwagę ponad 600 tysięcy pracowników, którzy są kompetentni i środowisko, w którym można bez obaw próbować nowych rzeczy, kto wie? Jeff Bezos i Amazon mogliby być pierwszą prywatną firmą, która wyląduje na Księżycu. W praktyce. Zachęcaj do ponoszenia porażek zwieńczonych sukcesem. P. Określ w swojej firmie zakres tolerancji porażki zwieńczonej sukcesem. W jaki sposób firma radzi sobie z porażkami? P. Kiedy ostatni raz wykorzystałeś porażkę jako studium przypadku w celu usprawnienia swojej działalności? P. Co możesz zrobić w swojej firmie lub działalności, aby przekazać komunikat, że porażka jest okazją do nauki i doskonalenia? Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na thebezosletters.com.